czy patrzysz, jak patrzysz i co widzisz. Bardzo ciekawe te dwa świadectwa, jeden sen o widzeniu, dostrzeganiu rzeczy. Jakoś tak w tym tygodniu więcej czasu poświęciłem na to, żeby słuchać Ewangelii Mateusza i Marka. I słuchałem to w postaci nagrania. I jakoś tak w taki szczególny sposób Bóg zaczął do mnie mówić na temat widzenia, duchowego widzenia. Rzadko o tym głosiłem, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale zauważyłem, a propos widzenia, w ogóle jestem zakręcony, bo przez te ostatnie dni zawsze, jak tylko pada słowo widział, zobaczył, dostrzegł, to ja po prostu mnie od razu elektryzuję. Więc a propos tego widzenia, dostrzegania rzeczy, zauważam, że widzę. Bardzo często uczyłem o słyszeniu Boga, ale rzadko mówiłem o widzeniu. A jednak, kiedy patrzę w Biblię, to widzę. To widzę, że Bóg chce, żebyśmy my widzieli i mówi nam o tym, co zrobić, żeby widzieć. A jednym z najpotężniejszych cudów, jakich Jezus dokonywał na ziemi, które zostały w sposób szczególny, teologiczny podkreślone, było to, że przywracał wzrok. I człowiek jeden, któremu przywrócił wzrok, za chwilę będziemy o nim czytać, powiedział, że nie słyszano na ziemi o tym, żeby ktoś komuś urodzonemu, niewidomemu przywrócił wzrok. I Jezus mówi dużo... A, dobra, zaraz dojdziemy. No. Ale w każdym razie temat jest zupełnie dla mnie niesamowity i nie wiem, czy wy w ogóle się nad tym zastanawialiście. Mamy duchowe zmysły. Te zmysły duchowe to są słyszenie, widzenie i odczuwanie. Jeszcze ostatnio ktoś tam zaczął na konferencji ostatniej nam mówić o powonieniu, o czuciu Boga, w sensie, że odczuwaniu zapachów. Chociaż ja to wrzucam w powonienie, tak? I wiecie, i bardzo często jako pastor spotykam się z takim pytaniem od ludzi, którzy mówią, czy zarzutem, czy pretensją, czy żalem, czy tęsknotą, że ja nie słyszę Boga. Tak, że wszyscy mówią, a słyszałem Boga, a Bóg mi to powiedział, a temu to powiedział, a ludzie mówią, ja tam nic nie słyszę, po prostu nie wiem jak słyszeć, czy Bóg mnie zostawił, czy mnie porzucił, że ja nie słyszę, bo ja tu słyszę, że mi deska skrzypi, mi się przesunął. Więc ja nie wiem o co chodzi. Ja bardzo często, myślę, dużo czasu poświęcałem na to, żeby ludziom wmawiać, że jednak słyszą. Znaczy w cudzysłowie wmawiać, przekonywać ich, że słyszą i odwoływać się do różnych ich przeżyć, żeby im powiedzieć, a widzisz, słyszałeś.
A nie, widzisz, że słyszysz.
A widzisz, słyszałeś. Widzisz, jak temat jest zakręcony już od samego początku. Ale wiesz, ja wierzę, że jeżeli wierzymy w Boga, jeżeli jesteśmy Jego przyjaciółmi, jeżeli jesteśmy narodzeni na nowo, to nie jesteśmy pozbawieni duchowych zmysłów. Nikt z nas nie jest pozbawiony duchowych zmysłów. Kwestia jest tylko taka, czy my chcemy ich używać, czy odrzucamy te zmysły duchowe, żeby ich nie używać. Ktoś powie, no ale to takie radykalne, że co, że ja nie widzę, to znaczy, że odrzuciłem, nie słyszę, to znaczy, że odrzuciłem. Powiem wam, że jeden werset, którego nie umieściłem w tym kazaniu, ale jak Robert przyszedł, to po prostu mi to wróciło strasznie mocno. Jest taki fragment w Ewangeliach dwóch, w Marka jest, Mateusza jest bardzo podobnie, kiedy Jezus mówi przypowieść o siewcy i później uczniowie go pytają, dlaczego on w przypowieściach uczy ludzi, że oni nic nie rozumieją, oni nie rozumieją, tamci nie rozumieją, dlaczego on to robi. To Jezus mówi, że tym na zewnątrz mówi się wszystko w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli. A potem, żeby się czasem nie nawrócili, żeby nie odpuszczona była ich wina. Takie wersety są w ogóle super wersety do rozważań, bo one wyciągają po prostu nam cały cukierkowy obraz Boga, jaki jeszcze nosiliśmy w sobie. Jezus mówi, że On uczy w przypowieściach po to tym ludziom, którzy są na zewnątrz, którzy Go nie znają albo nie chcą Go poznać, po prostu są na zewnątrz. By trzeba było jeszcze poczytać o tych, co są na zewnątrz, bo Jezus mówi, że psy są na zewnątrz. I czarownice. Więc on mówi, do czarownic i psów się mówi w przypowieściach, aby widząc, patrzeli, a nie ujrzeli. No to teraz sobie weźcie to, rozkmincie na własny użytek. No. Dla mnie to jest po prostu wręcz przygniatające. Ale nie chcę się tutaj w tym miejscu zatrzymywać. Natomiast kiedy ja mówię, że jesteś duchową istotą i masz duchowe zmysły, i to, że nie widzisz, to jest wynik tego, że odrzucasz, to się zastanów, bo to jest już łagodniejsza wersja. Bo Jezusa wersja jest taka, że tylko psy i czarownice nie są w stanie zobaczyć. Mocne, nie? No, to jest mocne, to jest do rozważenia. Ja oczywiście nie chcę na tym budować kazania w stylu Jonathana Edwardsa, grzesznicy w rozgniewanym ręku wszechmogącego Boga, czy tam jakiegoś i tak dalej. Podobno ludzie mdleli na jego kazaniach, a on lubił to kazanie powtarzać. Ze strachu mdleli. Dobrze, więc słuchajcie, całe to kazanie zaczęło się od tego słuchania intensywnego Ewangelii Mateusza i Marka, ale też było związane z pewnym wspomnieniem, które miałem. Kto z was jeszcze pamięta taki film, który niestety, ale to już 20 lat temu został wyprodukowany? Matrix.
20?
Tak, niestety, słuchajcie. 20 lat temu. W ogóle to wam powiem, to jest fantastyczne, bo dzisiaj Jan Drusz kończy 50 lat. Bardzo się cieszę, że ktoś ma ten nieprzyjemny dzień dzisiaj, który ja też miałem niedawno. Złożyłem mu życzenia i mówię, wiesz, Janek, jakby się tak cofnąć 50 lat od czasu, kiedy się urodziłeś, to był rok 1918. A jakby tak dodać do tego roku, który teraz masz, jak masz 50 lat, 50 lat, to będzie rok 2068. Wow. po prostu mnie jest fantastyczny. Jarek mi napisał, że faktycznie jak się urodził, to z rodzicami mieszkał w domu, który był pozbawiony wody i chodzili do pompy z wiadrem, żeby naczerpać wody i przynieść do domu. To jest umysł ludzki, tego po prostu nie może objąć. Także 20 lat Matrixa, to powiem wam, jest w ogóle light. Chociaż faktycznie to 20 lat temu wyprodukowano ten film. Tam jest jedna taka scena w tym filmie, która mnie przyprawiała zawsze o dreszcze i się zastanawiałem, o co w niej chodzi, ale dzisiaj już wiem. Była tam taka scena, gdzie jeden z bohaterów zdradza. Jeden z załogantów tego statku gdzieś tam pływającego w mrokach, w ciemności, w podziemiach, statek się nazywa Nebukadnezar, przez który oni podłączają się do Matrixu. On jest załogantem i on ubija z Matrixem deal. Mówi, że zdradzi Syjon, zdradzi wszystkich walczących, zdradzi całą swoją załogę, ale pod jednym warunkiem, że go z powrotem podłączą do Matrixa i wykasują mu złe wspomnienia i będzie znowu mógł być w tym wspaniałym, pachnącym świecie, będę mógł oglądać kobiety, jeść smaczne potrawy, bo już nie może znieść tej prawdy i tej rzeczywistości, w której funkcjonuje. Wiecie, bo to życie w tym Syjonie, to jest życie pod ziemią, życie jako załoganta tej drużyny tych zbawicieli polega, pamiętacie, na jedzeniu papki, noszeniu jakichś obleśnych swetrów, spania na żelaznych łóżkach i siedzenia całymi dniami przed komputerem. On mówi, że już tego nie może znieść. Tego smrodu, tego po prostu, że to jest obrzydliwe, że chce po prostu wrócić do tej fikcji, ponieważ ona była dla niego ulgą. Z filmu pamiętałem, żeby wejść do tego Matrixu, trzeba było wstąpić. Czyli podłączyć się i wejść do... Bo ten Matrix był jakby na górze, on rządził całym światem. Natomiast, wiecie, pomyślałem sobie, że ja od czasu do czasu wstępuję do Matrixu. Ja osobiście robię to dla własnych potrzeb, żeby nie czuć bólu związanego z funkcjonowaniem tutaj w tym świecie. Z tej rzeczywistości, którą wącham, dotykam, czuję, którą wiążę z moimi nieprzyjemnymi doświadczeniami życiowymi, które są dla mnie dołujące, traumatyzujące, przygnębiające i generalnie potrafiące mnie nieźle wyciorać. Jak żyjesz już trochę lat na ziemi, masz całkiem spory bagaż tego i potrafi ci to wskakiwać po prostu jak wściekła małpa na Madagaskarze na ciebie. I to jest po prostu bardzo niefajne. Więc ja od czasu do czasu robię sobie coś takiego, że wstępuję do Matrixu, czyli zaczynam żyć w jakimś świecie fikcji. Oglądam filmy, które są jakąś oderwaną od rzeczywistości. Zajmuję się czymś, co nie kojarzy mi się w żaden sposób z niczym, co jest nieprzyjemne w moim życiu. To jest dosyć trudne, bo im człowiek starszy jest, tym trudniej takie rzeczy znaleźć, ale jeszcze się znajduje. Więc odkryłem i miałem takie dwa dni, gdzie właśnie mogłem tak sobie zstąpić do Matrixu, żeby sobie odetchnąć. I cały czas jak tam byłem, to czułem się jak zdrajca. Myślałem sobie, nie, ja po prostu... I wtedy mi się przypomniał ten film, mówię sobie, nie, ja siebie tak wyłączam. Wyłączam.
Wyłączam
siebie, tak. Alleluja się mówi! kiedy zstępuję, poczułem się jak, że się wyłączam. Że po prostu, że jestem zdrajcą. Tak? Wiecie? I Bóg mi powiedział, że pokazał to, że to jest tak, że ja potrzebuję zacząć widzieć rzeczy mocniej. Jeszcze bardziej prawdziwiej, niż je dostrzegam. Wiesz, to, że my tutaj w tym naszym życiu, w którym teraz jesteśmy, odczuwamy różne bóle, niewygody, porażki, straty, to jest trudne. Ale to jeszcze nie jest cała prawda, którą Bóg chce nam pokazać. On chce nam pokazać coś więcej, on chce nas poprowadzić dalej i wyżej. Ja myślę, że nasze życie duchowe, nasze życie to w ogóle nie jest taki podział dualistyczny, jak w tym filmie Matrix, że jest ta niewygodna rzeczywistość, co prawda wolna, ale niewygodna, prawdziwa, ale okrutna, słońca nie widać, planeta pod władaniem obcych i musimy od czasu do czasu odłączać się przy pomocy jakichś naszych różnych życiowych narkotyków, żeby doznać ulgi. Nie, że życie człowieka wierzącego posiada ten wymiar w górę. Jeszcze trzeci, który jest podłączeniem się do tego, co jest Bożą obietnicą, co jest Bożą wizją, co jest Bożą przyszłością, co jest nadzieją, co jest tą prawdą, która przewyższa tą prawdę, która też jest prawdziwa o naszym życiu, ale jest sięgnięciem w górę. Nie wiem, jak ktoś nie widział filmu Matrix, to teraz ma przerąbane, bo już teraz zupełnie nie wie, o co chodzi. No ale dobrze, to sprowadźmy to do już pomijając film. Ja wierzę, że to tak wygląda, że żyjemy tutaj, myślimy, że jesteśmy w prawdzie i po części jesteśmy w tej prawdzie, bo to, co nas otacza, jest prawdziwe, to nie jest fałszywe. Nie żyjemy po prostu w złudzie, nie jesteśmy, nie wierzymy w teorie sekciarskie, które mówią, jakieś gnostyczne, które mówią, że to, w czym jesteśmy, to nie jest prawdziwe. Nie, to jest prawdziwe. Chrystus przyszedł w ciele, Chrystus umarł w ciele, Chrystus zmartwychwstał w ciele. Nasze życie w ciele tutaj jest prawdziwe, tak? Więc nie mamy tego dualizmu. Czasami od tego uciekamy w znieczulacze, w nieprawdę. To jest nasz Matrix. Ale bycie tutaj w tych bólach, w tej rzeczywistości, która jest prawdziwa, niewygodna, to jeszcze nie jest ostateczność, bo ostateczność jest wtedy, kiedy idziemy w górę do tego wymiaru, który jest wymiarem Bożym, którego nie widzimy, a który jest naszym głównym powołaniem. Jak tam z wami? Dajecie radę po prostu? Ja sam już nie daję, więc nie wiem, czy wy dajecie radę. Okej. Okay. Ale teraz pójdźmy do konkretnych wersetów słowa i rozwijmy to.
Można jeszcze zanim...
Możesz rzutę zrobić. Ostatni raz. Słucham.
Bo w tym fragmencie, który przytoczyłeś z tego Matrixa, tam jest jeszcze chyba jedna ważna rzecz.
Z filmu?
Tak.
O, jest. Dobra. Trudno.
Bo ten człowiek to robi nie dlatego chyba, że... Bo z tego, co wynika później, z tego, co on mówi, to on chyba robi to nie tylko dlatego, że jest zmęczony, tylko dlatego, że on jakby rozczarował się do tego planu związanego z wybrańcem. On po prostu nie wierzy, że to jest to rozwiązanie.
O, bardzo dobre. Tak.
I jakby no to w pewnym sensie jakby go
super.
Pokazuje, że można jakby jego widzieć jako takiego no, Judasza, który tam jest, który też się rozczarował, ale jednocześnie może to być każdy z nas, który na pewnym etapie życia może się rozczarować do tego i po prostu jakby porzucić tę drogę.
Amen. Mam nadzieję, że słyszeliście, co Krzysztof mówił. Było słyszalne. Super, bo to jest bardzo dobre spostrzeżenie. Ja też myślę teraz, jak ty mówiłeś, to sobie przypomniałem, że my wszyscy mamy też w naszym życiu przed Chrystusem, zanim Go poznaliśmy, naszą przeszłość, która w związku z tym, że byliśmy młodsi, w fałszywy sposób kojarzy nam się czasami jako miłe chwile. Myślę, że ten człowiek też miał właśnie coś takiego, że on pamiętał to, zanim został wyzwolony z Matrixu. Więc to są dwie rzeczy. Rozczarowanie Mesjaszem, a z drugiej strony dobre wspomnienia, które gdzieś tam może się jeszcze włączają. Ja mam, powiem wam, mam coś takiego, mi się to włącza i włącza i się cofa. Dobra, okej. Okay. To pójdźmy teraz do tych, pójdźmy do konkretnych już wersetów i teraz już zostawmy Matrix, a włączmy Słowo Boże. Pierwszy werset, który chciałbym przeczytać, tu zdjęcie, to dla tych, którzy nie widzą zdjęcia, bo słuchają MP3, są ręce Jezusa, które błotem umieszczają błoto na oczach ślepca. Z jakiegoś tam filmu wziąłem to. Myślę, że to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że Jezus jest Jezusem, błoto jest tym, co Jezus zrobił, a ślepcami jesteśmy my, którzy potrzebujemy Jego światła. Ale teraz już wersety. Hebrajczyków 11:1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Halleluja. Wiecie, wiara jest czymś niezbędnym w naszym życiu. Jest napisane w Słowie, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiara jest absolutnie czymś koniecznym. Jest tlenem dla naszego normalnego, duchowego życia. Jedyna rzecz, którą chcę tutaj zrobić, bo to tylko tak na początek wrzuciłem, uwagę, którą zrobić, to chcę powiedzieć tobie, że wiara, która jest napinaniem się, prawdopodobnie nie jest wiarą, która jest od Boga. Wiecie, czasami moje pierwsze doświadczenia wiary to były takie, że czytałem o tym, że Pan Jezus powiedział, że jeżeli będziecie mieć jak wiarę, jak ziarnko gorczycy, to powiecie tej górze. Później czytałem, że nie ze względu na wielomóstwo będziemy wysłuchani, ale ze względu na naszą wiarę. Więc jak zaczynałem moje życie w wierze i życie z Bogiem, modliłem się o chorych, to próbowałem w tym momencie, kiedy to robiłem, nie wątpić i naprawdę być w wierze, kiedy to robiłem. Powiem wam, takie podejście do życia może być absolutnie wykańczające i wycieńczające. Czasami, jak nam bardzo na czymś zależy, to wręcz to dociskanie siebie samego staje się jeszcze mocniejsze. Wtedy jeszcze bardziej sam siebie po prostu wciskasz w to, żeby nie odpuszczać. Wiecie, ja jednak wierzę, że czytamy zresztą w Słowie o tym, że odpocznienie, które jest dla nas przygotowane, jest odpocznieniem wiary. A nie zmęczeniem wiary. Więc prawdziwa wiara jest pewnością, do której się dochodzi poprzez napełnianie się Słowem Bożym, ale ona w pewnym sensie nie jest trudna, nie jest wymagająca, nie jest jakaś wielka, wręcz przeciwnie, jest przez Jezusa porównana do ziarnka gorczycy i Słowo mówi, że każdy z nas otrzymał już wiarę jako dar. Miarę wiary, do rozwijania. I teraz, kiedy czytam ten fragment, a temat słowa jest o widzeniu, czytam, że wiara dotyczy, jest przeświadczeniem o tych rzeczach, których nie widzimy. Zaraz będę to rozwijał, ale chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na aspekt wiary, który ja nazywam widzeniem. Wiara jest widzeniem. Jest widzeniem czego? Tego, czego nie widać. I to jest świetne, ponieważ to jest tak, jak mógłbym ciebie gdzieś posadzić obok siebie na jakimś punkcie widokowym i powiedzieć do ciebie: zobacz. Siedzimy razem na ławce i ile to wysiłku wymaga teraz od ciebie? Ile ode mnie wymaga, żeby ciebie namówić? Zobacz. Sami chodzę z Izą na spacer. Mam różne dni, różne czasy. Moja żona czasami mówi do mnie tak: popatrz. ty tak patrzy. Ty tak.
No i co? Różowe chmurki.
No widzisz, tu anioły, widzę tu Bóg tego.
Nie.
Ostatnio byliśmy, ja mówię, zobacz. Ja mówię, spotki, normalnie obcy przylecieli. Witaj, spokój z twoim patrzeniem. Ale wiesz, ale ja chciałem zwrócić twoją uwagę na, właśnie na ten aspekt. Jeżeli Jezus mówi, że On mówi w przypowieściach po to, żeby ci, którzy widzą, nie widzieli. Ci, co patrzą, żeby nie widzieli, to zobacz, że ty jesteś tą osobą, która często mówi, że nic nie widzi. Dlaczego nie widzisz? Może jesteś osobą z zewnątrz. A jeżeli jesteś wewnątrz, to otwórz swoje oczy, masz dar widzenia. Ciekawe. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Bóg nas zaprasza do nowego wymiaru życia, rozbudzenia w sobie duchowego zmysłu, który jest widzeniem rzeczy. Widzisz, napisałem tekst tam 3 lata temu na Facebooku, teraz go repostowałem, że potrzebujemy nie tylko tych, którzy krytykują, ale tych, którzy budują. Bo krytykować to każdy potrafi, negować. Tam nie negacji potrzebujemy, tylko budowania, coś takiego. Dzisiaj rano otwieram Facebooka, patrzę tu wpis jakiejś osoby, której nie znam w ogóle. Bo to jest na tym profilu pastorskim, tam jest napisane: bo krytycyzm to polska cecha narodowa. Ja po prostu myślałem, że po prostu ja się tak śmiałem po prostu. Siedziałem na kibelku z moim telefonem i tak się śmiałem, że sobie myślę, zrobiła odkrycie pani. Ale o czym zrobiła odkrycie? Podpisując tego posta. Ona po prostu nic nie odkryła. Ona nic nie widzi. Ona po prostu napisała o sobie. Ona napisała o sobie, bo ona, przyznając rację niby temu tekstowi, postanowiła przyłączyć się do krytyki i do osądu. Podsumowała siebie. To jest po prostu niesamowite, że my po prostu mamy dar wiary, mamy dar widzenia, ale z niego nie korzystamy. Okej, okay. Ktoś może pomyśleć, dobrze, ale dokąd zmierzasz, tak? Wiecie, mieliśmy tutaj takie fajne spotkanie, fajny cykl, mieliśmy tego Emanuela. Ktoś może myśleć, że ja będę teraz prowadził was do jakiejś charyzmatycznego rozwijania darów i widzenia cudów niewidów. Powiem nie. Nie chcę w tą stronę nas prowadzić. To jest po prostu, dary Ducha Świętego są udzielane według tego, jak komu jest tego potrzeba, jak Duch chce, ku wspólnemu pożytkowi i tak dalej. My nie panujemy do końca nad tym, w jaki sposób dary są używane. Ale wszyscy, jak długo żyjemy na ziemi, to jesteśmy bardzo świadomi tego, co widzimy, i to bardzo mocno do nas dociera. I my na podstawie tego, co widzimy w naszym życiu, my opisujemy nasze życie i opisujemy naszą przyszłość. I jeżeli nasze widzenie jest chore, to źle opisujemy. Dlatego potrzebujemy widzieć rzeczy nie tak, jak je widzimy, przypisując sobie gwarancję szczerego widzenia, licencję na szczere i prawdziwe widzenie. Każdy człowiek, który żyje z Bogiem, musi sobie odmawiać takiej licencji. A dlaczego mamy sobie odmawiać takiej licencji? Ponieważ Słowo mówi, że dopóki żyjemy w ciele, to cząstkowe jest nasze poznanie i widzenie rzeczy. I że prawdą jest tylko On, a nie my. I my wszystkiego nie widzimy. Więc my, patrząc na ten otaczający nas świat, odczuwając jego bóle i nasze bóle, widząc rzeczy i widząc nasze życie takimi, jakimi je widzimy, musimy sobie odmawiać w tej 100% licencji na widzenie rzeczy takimi, jakimi one są. Bo potem nie jesteśmy w stanie przyjąć od Boga prawdziwego widzenia rzeczy, tak jak rzeczy wyglądają. Jesteśmy zwichnięci poprzez nasz ból, nasze doświadczenie, nasze odczuwanie na skutek naszych doświadczeń i nie widzimy rzeczy takimi, jakimi one są. I potem, kiedy pojawiają się wokół nas ludzie, którzy z dziecięcym sercem przyjmują wiarę, jesteśmy wtedy w stanie bardzo łatwo ich osądzać jako tych, którzy nie włączyli szczerego, stuprocentowego, szczerego spojrzenia na otaczający świat. I wtedy będziemy mówić o tych dzieciach, że one, o tych ludziach dorosłych, ale z dziecięcym sercem, jako tych, którzy próbują przez różowe okulary patrzeć na świat. Teologia różowych kucyków, tak? Okay. Łapiecie to, co mówię? Więc zachęcam się do tego, żebyś był szczery przed sobą na temat swojego szczerego postrzegania świata.
Cool.
Wyobraźcie sobie, że jesteście... Wczoraj nie, bo wczoraj był dobry dzień. Piątek nie, piątek też był rewelacyjny dzień. Czwartek?
Czwartek był świetny.
Czwartek, popołudnie, co tam było? Nie, też było spoko. Środa popołudnie? Też byłem środę spoko. Nie, wtorek. Wtorek był najgorszy.
Tak?
Tak, to było zaraz po meczu. Ale faktycznie, tam było kilka rzeczy, które się wydarzyły, które były bardzo trudne. Między innymi mój pies wykopał bardzo drogie sadzonki bluszczu, który posadził mój sąsiad. I wykopał to przed meczem, a ja dopiero po meczu się zorientowałem, kiedy korzenie już wysuchł. Więc był bardzo dobry. Więc wyobraźcie sobie mnie we wtorek, wieczorem, siedzącego w moim fotelu i naprawdę bary to pikuś, mecz to pikuś, wszystko to pikuś, ale naprawdę mam doła i mówię, jak widzę świat, jak widzę ludzi, jak widzę Kościół. I ty zamiast akurat zastępujesz tego wieczoru moją żonę,
tak,
i pojawiasz się w moim domu. I ja siedzę w moim fotelu zapadnięty, przekonany całkowicie, że jest tak, jak ja rzeczy widzę. Jest kompletna kicha. Z moją przeszłością, z moim powołaniem, z moim kościołem, z moją rodziną, z moimi dziećmi, z moją żoną, ze mną samym, z moją przyszłością, z sąsiadem, z moim psem, z polską reprezentacją i z wszystkim. I teraz ty tam wchodzisz.
Przed meczem?
To po. I teraz ty tam wchodzisz i po prostu... I tam mecz, to po prostu ci się z tobą nie chce gadać, bo się zgadzasz ze mną. Może się zgodzisz w sprawie psa, bo sobie nie kupiłeś i zawsze uważałeś, że psy to psy i Biblia mi mówi prawdę o psach. Ale nie możesz zaakceptować tego faktu, że ja o sobie źle mówię jako o pastorze. I Marek, jak możesz tak mówić o sobie? I słuchaj, jak naprawdę masz czas, to siądź teraz obok mnie i ja ci to mogę udowodnić od początku do końca. Daj mi godzinkę, dwie, jak ci poopowiadam, to wymiękniesz i zmienisz Kościół. Ale nie jesteś moją żoną, więc prawdopodobnie nie zrobię tego.
I
teraz powiem wam, my to wszyscy mamy. My to wszyscy mamy. Ale w tych momentach, albo w większości, czasami mamy całe lata takie, albo całe miesiące takie w ten sposób funkcjonowania, my trzymamy się po prostu kurczowo i uważamy, że my widzimy prawdziwie. Ponieważ widzimy bez różowych okularów, bez znieczulenia, nie mamy problemów z pamięcią i pamiętamy nasze porażki i kanały. Naszych emocji nie zepchnęliśmy w podświadomość i one są wciąż żywe. I na tej podstawie nikt nam nie powie, że czarne jest białe. Ja powiem ci, to jest po prostu szokujące z perspektywy Biblii, z perspektywy słowa, że mylimy się. Że jednak się mylimy. Bo za każdym razem, kiedy Bóg otwiera nasze duchowe oczy na Jego słowo pełne nadziei, na Jego obietnice, na to, że On jest Bogiem i gdzie nas prowadzi, to zdejmuje z naszego serca ciężar i wtedy jesteśmy w prawdzie. Więc kluczem nie jest rozprawienie się z tą rzeczywistością bez różowych okularów, bez znieczulenia, z dobrą pamięcią przeszłości i z dobrym odczuwaniem wszystkich traum, tu nic nie zrobisz. Trochę tam możesz pomajstrować, ale za wiele nie zrobisz. Kluczem są twoje duchowe oczy, które pokażą ci, tak jak bohaterowi filmu Chata, twoje życie z jego perspektywy i wprowadzą cię w swoją prawdę. W jego prawdę. Dlatego potrzebujemy patrzeć na to, co niewidzialne. Dobra. Teraz będą wersety. Ewangelia Jana, 9 rozdział, to jest ten najdłuższy, to jest cały rozdział właściwie, który Jezus poświęca, który Jan poświęca na fragment życia Jezusa, żeby opisać uzdrowienie ślepego. To jest, wam powiem, w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ w Ewangelii Jana jest mało uzdrowień opisanych. Najwięcej uzdrowień jest opisanych w Ewangeliach tych synoptycznych. Mateusza, Marka i Łukasza. Łukasza jeszcze lepiej, bo był tym lekarzem i to jest bardzo fajnie umocowane. Natomiast Ewangelia Jana jest Ewangelią, można powiedzieć, teologiczną, tak skrót taki myślowy, która bardziej pokazuje, kim jest Jezus, jego naturę, natomiast świadectw tam jest mniej. Natomiast tutaj jednemu uzdrowieniu ślepemu go jest poświęcony cały rozdział. Ja wierzę, że to dlatego, że Jezus chce do nas wszystkich przemówić. On o sobie mówi, że On jest światłością świata i On przyszedł po to na świat, żeby nikt nie chodził w ciemności. Innymi słowy mówiąc, On przyszedł na świat po to, żebyśmy my nie byli ślepi. Amen? I słuchaj tego, co mówi Jezus, słuchaj tego, co mówi Biblia, bo nie jest to spotkanie ewangelizacyjne, w którym teraz osobę niewierzącą chcemy przekonać do tego, żeby uwierzyła w Boga. Ale jest to słowo dla nas, żebyśmy mogli biec bez zmęczenia w odpocznieniu wiary, widząc rzeczy takimi, jak one się mają. A przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Tutaj już widzimy postrzeganie apostołów rzeczywistości taką, jaka ona jest. Czarne jest czarne, białe jest białe. Oni to widzą, wiedzą, że tak jest i chcą teraz jakiegoś rozwiązania. Mają gdzieś ukryte swoją interpretację w tym, że rzeczy nie dzieją się bez przyczyny na tym świecie, więc coś musiało zostać schrzanione gdzieś i żądają odpowiedzi. I nawet nie przypuszczają, że Jezus postanowi nie udzielić im odpowiedzi, ale uzdrowić tego człowieka. Pójść zupełnie w inną stronę. Bardzo często to jest tak właśnie w naszym życiu. Jeżeli zatrzemy się w ciemności, zatrzemy się w naszej szczerości i licencji na szczere widzenie, to zadajemy Bogu złe pytania. Wiecie, złe pytania to jest coś tak popularnego w świecie. Jak spotkasz dyskutującą osobę wierzącą z niewierzącą, to niewierząca ci powie, czy wszechmogący Bóg może stworzyć kamień, którego nie podniesie. Znacie te takie, tak, takie rebusy. Powiesz, może stworzyć taki kamień, którego nie podniesie. No to jak nie podniesie, to nie był wszechmogący. A, no to nie może, jak jest wszechmogący, nie może stworzyć kamienia, którego nie podniesie. A, nie może stworzyć takiego kamienia, to też nie też jest. Wiesz, niestety, ale są pytania, które są złe i które są bez sensu, na które Bóg nie będzie nam chciał udzielić odpowiedzi. Wiesz, co Bóg chce nam zrobić? Bóg chce nam otworzyć oczy. Bóg chce nam otworzyć oczy. Bardziej niż odpowiedzieć nam na nasze pytania. Wielokrotnie próbowałem rozkminić moje życie z perspektywy innych ludzi, porównując się do innych ludzi. Ten ma dobrze, ten ma źle. Pierwsze porównanie. Drugie porównanie. Ja jestem tego rodzaju pastorem, on jest tego rodzaju pastorem. A tamten jest tego rodzaju pastorem. Jakiego rodzaju pastorem ja jestem? inne pytania dotyczące małżeństwa i wychowania dzieci. Ja mam taką rodzinę, takie dzieci, on ma taką rodzinę, takie dzieci i tak dalej. W kontekście historycznym próbowałem wyjaśnić swoje życie. Kiedyś to ludzie żyli tak, a kiedyś to jeszcze tak żyli, a kiedyś to będą żyli tak. Powiem wam, żadne z tych rodzajów porównań nic mi sensownie i życiodajnie nie objaśniło mojego życia. Któregoś razu przyszedł do mnie Jezus i powiedział mi: ja jestem wyjaśnieniem twojego życia, a nie drugi człowiek. Tylko w Jezusie odnajdujemy siebie i prawdę o swoim życiu. Nie w drugim człowieku. Drugi człowiek nie objaśni nam naszego życia i my sami sobie nie objaśnimy naszego życia. Tylko Chrystus jest objaśnieniem naszego życia. Więc przychodzą ucznie, uczniowie, uczebniki i po prostu pytają. I on odpowiada. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Ha, bardzo ciekawa ilustracja i sposób, w jaki został on uzdrowiony. Często, kiedy patrzyłem na ten obraz, to myślałem sobie, Jezus za każdym razem uzdrawia trochę inaczej. Ale w związku z tym, że tu jest Ewangelia Jana i że cały rozdział został poświęcony na to uzdrowienie i że Jezus w Ewangelii Jana objawia siebie jako ten, który przynosi światłość, żeby przejrzeli ci, którzy chodzą w ciemności, co przed chwilą zresztą powiedział w 5 i 4 wersecie, to tutaj możemy widzieć, że to, w jaki sposób on go uzdrowił jego oczy, ma również znaczenie. Ja powiem wam, jak ja to czytam na dzisiaj. Ja to czytam w ten sposób, że Jezus splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto. Jakie macie pierwsze skojarzenie na czynienie przez Boga błota, gliny?
Stworzenie
człowieka. Bóg, kiedy stwarzał człowieka, to ulepił go z prochu ziemi, a później tchnął w tą ulepioną formę swoje tchnienie i w ten sposób ożył. Tak to ilustruje Księga Rodzaju. Więc teraz wiesz, jeżeli my mamy przeżyć, to ja wierzę, to jest tak jak zresztą z naszym nawróceniem i z naszą wiarą, to jest proces taki wielosegmentowy, który odbywa się w jednym czasie. Bóg, przywracając nam duchowy wzrok i dając nam duchowe widzenie, dokonuje cudu stworzenia. Daje nam coś, czego nie potrafimy mieć naturalnie. On stwarza zupełnie coś nowego. My często, kiedy patrzymy na kondycję naszego duchowego życia, to patrzymy w ten sposób, że musimy nasze życie popoprawiać. Musimy lepiej żyć bardziej sprawiedliwie. No tak, faktycznie coś z tym moim wzrokiem nie tak. Muszę się nawrócić, muszę zacząć patrzeć inaczej. Ale powiem ci, prawdziwe widzenie, które daje Bóg, jest twórczym darem, który jest w tobie umieszczone przez to, że rodzisz się na nowo po pierwsze, a później na każdym etapie nowego życia przez to, że po prostu sięgasz do tego nowego stworzenia, którym jesteś i które ma to nowe oczy. Jezus uzdrawia go przez to, że czyni błoto, tak jak w procesie stworzenia, i nakłada na oczy ślepego. A później do tego ślepego mówi: idź teraz do sadzawki posłany i obmyj się, oczyść się. Tak? Kto jest posłańcem Bożym? Jezus jest posłańcem Bożym. On jest Mesjaszem, on jest posłany. Tak? Czym jest woda? Woda to jest Słowo Boże. Tak? Obmywamy się w Słowie Bożym. Więc teraz, jeżeli szukasz swojego odzyskania wzroku, po pierwsze udaj się do Jezusa. Oczekuj cudu, a nie poprawy regulacji i tego, że udzielone będą ci właściwe dioptrie, właściwe soczewki kontaktowe. Oczekuj cudu i potem wykonuj to, co on mówi w swoim słowie, kiedy on daje ci twoje słowo. I kiedy jego słowo będzie obmywało twoje życie, twoje oczy, to będziesz widział rzeczy takimi, jakimi one się mają. O, znaczy zawsze jest, Krzysiek, już więcej, ale powiedziałem, że Matrix to był pierwszy i ostatni raz dzisiaj. Nie, sorry. Pewnie jest więcej, ale już jest za 11. Jeszcze mam dużo tych wersetów. Okej? Okay? Ale to jest to, co na dzisiaj, co do mnie tutaj tutaj do mnie dociera. I później mamy całą historię, która jest wałkowana i wiecie, już ją po prostu nie przeczytamy prawdopodobnie. Możecie ją sobie przeczytać. Ja przeczytam tylko te fragmenty, które jakoś tam... Cała dyskusja się toczy. Oni go przyprowadzają. Czy to ten, czy to nie ten, czy może to podstawiony był, tak? Są tak zszokowani tym. Później zarzucają Jezusowi, że nie, on nie może być od Boga, bo po prostu, bo to był szabat. A w szabat nie wolno uzdrawiać, prawda? I tak dalej. Nie może być od Boga. Rodziców wołają. Rodzice mówią, tak, to nasz syn, naprawdę nasz syn, ale później się wycofują. Nie chcą mówić, jak to się stało, bo się boją, że zostaną wykluczeni ze zgromadzenia, ponieważ już jest przyjęta uchwała przez faryzeuszy, że każdy, kto Jezusa nazwie Mesjaszem, będzie odsunięty spośród ludu wierzącego. Więc rodzice się boją, mówią, nie, on jest dorosły, niech on sam wyjaśni. Więc oni go przywołują, każą, maglują go. I on na skutek tego całego magla i tych nacisków w końcu mówi, boli mnie, że ty sam jesteś grzesznikiem, jak mógł ciebie po prostu święty uzdrowić, bo on tam mówi, że po prostu, że on jest Mesjaszem. I mówią tak. On w końcu odpowiada. Czy jestem grzeszny? Nie wiem. Czy jest grzeszny, o Jezusie? Nie wiem. Jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Do mnie to przemawia w ten sposób, że powiem wam, że kiedy zaczynam widzieć, to wtedy mówię, że widzę. Wtedy mówię, że widzę. Jak nie widzę, to nie widzę. Ale jak nie widzę, to szukam Jezusa, żeby widzieć. I kiedy zaczynam widzieć, wtedy mówię, że widzę. I ty też będziesz w ten sposób wyznawał i będziesz wyznawał, że Jezus jest Panem, wtedy, kiedy twoje oczy będą otwarte i wtedy, kiedy będziesz widział. Rzeczy takimi, jakie one się mają. Teraz nawet przy tego kazania siedzimy tutaj i jest mnóstwo osób wśród nas, które kompletnie nic nie widzą. Więc idź do Jezusa i proś Go, żeby On dał Ci ten cud stworzenia i potem leć szybko do sadzawki z wodą żywą i niech Twoje oczy będą obmywane, żebyś mógł wyznać, że teraz już widzisz. Ale to trudne. Końcówka jest też bardzo dobra. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł. Czy wierzysz w Syna? Jak czytam te fragmenty, czasami sobie myślę, że naprawdę David Herzog miał rację, że Jezus miał czapkę, tą płaszcz niewidkę. Czapkę niewidkę, bo nie wiem, jak to wszystko było możliwe na terenie takiego małego miasta, jakim była wtedy Jerozolima. W każdym razie to się działo w jednym mieście. Więc gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł. Czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on powiedział, rzekł. Któż to jest Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? I rzekł Jezus do niego. Widziałeś Go już, a jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Powiem Wam, bardzo ciekawe jest, ale ja tutaj, jak czytam tą historię, gdy czytam tą historię uzdrowienia, to jestem zadziwiony, że Jezus do niego mówi, że już widziałeś Go wcześniej. Co prawda, tam jest napisane, że on już potem, jak był w sadzawce Siloe, wrócił z odzyskanym wzrokiem. Natomiast Jezus tutaj do niego mówi, widziałeś już go, a jest nim ten, który teraz do ciebie mówi. Wiesz, czasami ludzie mówią w ten sposób, że ja nie potrzebuję widzieć. Ja ważne, że mam Biblię, że słyszę, co Bóg do mnie mówi, że mam objawienie. Ja ci powiem, apostołowie składali takie świadectwo po zmartwychwstaniu Jezusa, że oni składają świadectwo o tym, którego widzieli zmartwychwzbudzonego. Apostoł Jan w pierwszym liście mówi, że tego, kogo widzieliśmy i czego ręce nasze dotykały. Wiecie, ja wierzę, że my naprawdę potrzebujemy doświadczania Boga, żeby żyć w wierze. A życie w wierze prowadzi nas do większego doświadczania Boga. A kiedy go doświadczamy, to bardziej wierzymy. A kiedy wierzymy, to go bardziej doświadczamy. I on mówi do niego, widziałeś go już, a jest nim właśnie ten, który rozmawia. I wtedy on w tym miejscu objawienia rzekł, wierzę Panie i złożył mu pokłon. Powiedział, że on jest Panem. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. jest po prostu, to jest kanał. Przyszedłem na świat, na sąd, aby ci, którzy widzą, widzieli, a ci, którzy nie widzą, aby widzieli, a ci, którzy nie widzą, stali się ślepymi. To na potrzeby tego kazania. Zadajmy sobie pytanie. Widzisz czy nie widzisz?
To już potem to nie wiadomo, co to widzisz. Skąd mnie zgubiłeś?
Jak raz odpowiesz? Widzisz czy nie widzisz?
A to na pewno jest dobre pytanie.
A nie, może to jest złe pytanie. Może to jest złe pytanie. No oczywiście, są bardzo złe pytania. I są dobre pytania, które nie warto psuć złymi odpowiedziami. Więc, wiesz, jak tak biorąc tylko ten 39 do ręki, werset, to jeżeli ja mówię, że widzę, to jest niebezpieczeństwo, że stanę się ślepy. Jeśli mówię, że nie widzę, to jest nadzieja, że przejrzę.
Ale mówisz, że jak widzisz, to mówisz, że widzisz.
Ale jak widzę, to mówię, że widzę.
No to...
To jak?
No.
No właśnie. Najlepsze odpowiedzi są te, które są trudne. Halleluja. A gdy to usłyszeli faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Bardzo, to było dobre pytanie, akurat.
Dobre pytanie.
Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Natura ludzka to jest taka po prostu żmija. Ona zawsze chce wyjść na usprawiedliwionego. No bo oni mogli powiedzieć, no to okej, to my nie widzimy, my jesteśmy ślepi, to przywróć nam wzrok. Więc mówi, nie! Jeszcze z drugiej strony. Nie, bo gdybyś był ślepy, to nie miałbyś grzechu. Ale widzisz! I mówisz, że widzisz, dlatego właśnie nie widzisz. Dobra. Okej, niech wam to Bóg objawi. Ja to widzę. I czuję po prostu ten wyrok nad sobą połączony ze stuprocentową nadzieją dla mojego życia. I wszystko zależy od tego, co wybiorę. I wszystko zależy od tego, czy pójdę w tą stronę, czy w tą stronę. Ale mam nadzieję, bo jestem w Jego słowie i pójdę we właściwą stronę. Widzimy przeto, ale mówicie, widzimy przeto, pozostaje się w grzechu. Dobrze, okej. Okay. Teraz dalej. Inne fragmenty, już teraz będzie lżej. Mam nadzieję, bo to już są proste wersety. W Rzymian 1:20 jest mowa o tym, że niewidzialna istota Boga, to jest wiekoista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nie mając nic na swoją obronę. Za każdym razem, jak patrzymy na ten świat i nie dostrzegamy w nim Boga, to nie mamy nic na swoją obronę. Za każdym razem, jak patrzymy na ten świat otaczający, to co nas otacza, to co jesteśmy w stanie ogarnąć naszym wzrokiem, naszym umysłem, to nie mamy nic na swoją obronę, jeżeli nie dostrzegamy w tym Boga, Jego nadziei, Jego wiary, Jego łaski. On jest niewidzialny. I tu jest to powiedziane na samym początku. Bóg jest niewidzialny. Nikt Go nie widział. Ale jeżeli my, patrząc na ten świat, który nas otacza, widząc Jego dzieła, mówimy, że nie widzimy w tym Jego bóstwa, Jego mocy, Jego działania, to nie mamy nic na swoją obronę. Więc bardzo zależy dużo od tego, jak patrzymy, czy patrzymy i czy dopuszczamy go do naszych oczu, żeby nas uzdrowił. Teraz drugi do Koryntian i to jest bardzo mocne, bo to jest werset, który 4:18 jest poprzedzony tym 17 wersetem, kiedy jest mowa o tym, że przechodząc przez uciski, on daje nam obietnicę chwały, niewysławionej chwały. A komu daje tą obietnicę niewysłowionej chwały, ten ucisk, przez który przechodzimy? Tylko tym, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Więc teraz ja jestem w miejscu mojego ucisku, mojej depresji, mojego żalu o różne rzeczy, czy mi to przynosi radość? Naturalnie nie. Ale może mi przynosić radość wtedy, kiedy będąc w tym ucisku, będę patrzał na to, co niewidzialne. Powiem wam, ja jako człowiek, naturalnie, jestem zafascynowany tym, co przemijające. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja jestem. Uwielbiam studiować historię, zabytki, architekturę. Kocham to. I myślę, że to jest po prostu... To nie jest głupie, bo to jest mądre interesować się historią. Natomiast zafascynowanie tym, co przemijające, nie jest mądre. Ponieważ wtedy przywiązujemy się do tego, co doczesne, bo to właśnie, co doczesne, jest przemijające. I wtedy nie możemy widzieć tego, co niewidzialne, a tego, co jest wieczne. Nie wiem. Może to jest za świeże objawienie na dzisiaj jeszcze. Nie wiem. Dla was. Albo dla mnie też. Nie wiem. Pierwszy do Kolosan 1:15-16. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Kto? Jezus. Co to znaczy obrazem? Obrazem to jest coś, co widać. Na obraz możesz patrzeć. Więc Jezus jest możliwością dostrzeżenia tego, którego nikt nie dostrzega. Kiedy patrzysz na Jezusa, widzisz Boga. Patrząc na Niego, zobaczysz cały świat takim, jakim On jest. Zobaczysz swoje życie takim, jakim ono jest. Zobaczysz swoją przyszłość taką, jaka ona jest, wtedy, kiedy będziesz patrzał na Niego. Na Jezusa. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jedna rzecz, którą kocham w filmach science fiction, jest to, tych kosmicznych takich, dotyczących przyszłości, jest to, że one dotykają miary rzeczy, których nie możemy zmierzyć. Gdzieś wychodzi to poza nas. Wiecie, to jest coś, co Bóg chce nam zaproponować dla naszego duchowego życia. On chce, żebyśmy my w ten sposób funkcjonowali. Żebyśmy żyjąc tu, tak naprawdę nie żyli tutaj. Żeby żyjąc w tym czasie, żyli poza tym czasem. Żeby żyjąc w tej przestrzeni, żyli poza tą przestrzenią. Fizycy! Kosmiczni, nuklearni, nie wiem, jak oni się jeszcze tam nazywają, oni wszyscy to czują. Mówią o zakrzywionych przestrzeniach, o horyzoncie czasu.
O strunach.
O strun, o teorii strun. I to wszystko gdzieś próbują uchwycić. Ciągle zderzają się z tym, że nie mogą tego pokonać, ale tego problemu już nie mają twórcy scenariuszy i montują alternatywną rzeczywistość. Powiem ci, lubię oglądać tego właśnie ze względu na to, że tak naprawdę to dobrze opisuje to, kim my jesteśmy. Bo przecież Bóg, On wie, co było, co jest i co będzie. Zanim świat stworzył, Jezus był Synem Boga. Pierworodnym pierwszego stworzenia. Jak niczego już nie będzie, to On będzie. Słowo Boże mówi, że On na samym początku zna koniec. No oczywiście wtedy od razu zadajemy złe pytanie. To skoro zna, to dlaczego... Złe pytanie. Bo to jest pytanie z płaskiej ziemi. Z naszego trójwymiaru, w którym jesteśmy. Po prostu u Boga to jest inaczej. I możesz temu zaufać. I możesz temu zaufać, usiąść i rozkoszować się swoim życiem takim, jakie ono jest. Wpuszczając Odkupiciela do tego właśnie życia, które teraz trwa. Ha! Pierwszy do Tymoteusza 1:17. A Królowi Królów, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie chwała na wieki wieków. Kogo my czcimy? My czcimy tego, którego nie widzimy, tak jakbyśmy go widzieli. Halleluja. Więc nie dziwmy się, że czasami nie widzimy i musimy przekraczać naszą niewiarę. No bo On jest nazwany Bogiem niewidzialnym. To jest jedno z Jego z nazw, z Jego charakteru. Nie możemy powiedzieć, nie, nieprawda. Nieprawda, Słowo Go tak nazywa, że jest On Bogiem niewidzialnym. Tak jest, ale się objawił w Synu. Tak, i nadal jest niewidzialny. I jest widzialny, i jest niewidzialny. Więc kiedy zmagasz się ze swoją wiarą i mówisz, ale ja już bym chciał to widzieć. Wiecie, chcę kupić od gościa samochód, który mi powiedział, że chce mi sprzedać samochód. Autentyczna historia, ciągnie się już trzeci tydzień.
Jakoś nie proszę.
Spotkałem faceta, obejrzałem samochód, spytałem go się, czy chce sprzedać, powiedział, że chce sprzedać. 3 tygodnie mijają, ciągle mi go nie sprzedał. Ostatnio się widziałem z nim, kiedy to było? Teraz jakoś rozmawiałem, w czwartek czy piątek, w czwartek rano chyba. I mówię, to jak? Pan jeszcze poczeka. Na co? Pan poczeka. We wtorek się zdzwonimy. I tak już 3 tygodnie. Ale pan naprawdę chce mi to sprzedać? Tak, to już jest postanowione, sprzedamy panu ten samochód. Pan poda cenę. Ja jeszcze myślę. Po co tyle tygodni myśleć? Ostatnio mu powiedziałem, z tygodnia na tydzień spada wartość tego samochodu. On mówi, nie, nie spada. No i wiesz. I teraz ty jesteś w tym życiu i sobie myślisz, no i gdzie ten Bóg? Gdzie te jego obietnice? Gdzie to wszystko? Dlaczego mnie boli? Oddajemy chwałę niewidzialnemu, królowi wieków, nieśmiertelnemu, jedynemu Bogu. Jemu oddajemy chwałę. Amen? Nie trzymamy się doczesności. Nie trzymamy się tego, czy odpowiedział, czy nie odpowiedział, naszych wątpliwości, odpowie, nie odpowie. Trzymamy się wiary, idziemy za nim. On ma dobry plan. Temu planowi wierzymy i słuchamy go. Okej. Okay. Nie, może nie jest najłatwiejsze kazanie. Może nie jest. Może nie jest nawet udane. Hebrajczyków 11:26. Teraz czytamy o Mojżeszu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, którego jest niewidzialne, jak gdyby go widział. Amen. Po co Hebrajczyków 11 nam opisuje w taki sposób życie Mojżesza po raz kolejny? Ano po to, że to my jesteśmy tymi, którzy idą tą samą drogą wiary. Więc my mamy widzieć naszymi oczami zapłatę, która nas czeka. Jeżeli nie kierujesz oczu na zapłatę, która jest dla ciebie przygotowana przez Boga, to chcesz ją odzyskać tutaj na ziemi. I wtedy doznajesz wszystkich rozczarowań, porażek, bólów, traum, ponieważ nikt nie wypłaca ci tego, na co ciężko pracujesz przez całe życie. I cię to boli. Kiedy zwrot będzie? Kiedy zwrot będzie tej inwestycji? Czy ta inwestycja trwa już 50 lat. Ten kościół już trwa lat 19. Za rok 20. Nie, kierujemy oczy na zapłatę. Rzymian 13:15. Bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu temu na wieki. Rodzaju, co ja mówię, Rzymian, rodzaju. To jest do Abrahama skierowane. Bóg powiedział do niego, możesz mieć to, co zobaczysz. Oddzielne kazanie, całe można na ten temat zrobić. Więc odzyskaj wzrok, żebyś zobaczył, bo to, co zobaczysz, to całą tą ziemię otrzymasz. Ale najpierw musisz ją zobaczyć. Jana 12:45. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Kto widzi Jezusa, widzi niewidzialnego. O Duchu Świętym, Jana 14:17. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywał wśród was i w was będzie. Rzymian 8:24. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi. Amen. My z natury rzeczy jesteśmy powołani do tego, żeby widzieć to, co niewidzialne i w ten sposób funkcjonować. Jeżeli łapiemy się tego, co widzialne, i w tym omocowujemy nasze życie, to jesteśmy już pozbawieni nadziei. Bo nadzieja nie dotyczy tego, co już mamy, co posiadamy, co widzimy. Kiedy z moim małżeństwem będzie dobrze? Czy poślubiłem właściwą osobę? Człowieku, odpuść. Odpuść ten temat. Czytaj Malachiasza. Kochaj żonę swojej młodości. Bądź jej wierny. Kochaj swoje dzieci. Trzymaj się tego. A nadzieja to jest to, czego nie widać, a nie to, co widać. To, co widać, to jest żona. A nadzieja to jest to, czego nie widać. Trzymaj się nadziei, trzymaj się Boga. Chodź w wierze. Rzymian 8:24. tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda... To już przeczytałem. Mateusza 6,4. Aby twoja jałmużna była ukryta, ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. To jest w ogóle cała natura rzeczy niewidzialnych i w ogóle to jest oddzielne skazanie. Prawdziwej świętości nikt nie widzi. Prawdziwej świętości nikt nie widzi. Jezus powiedział, że pewnego dnia stanie na sądzie i powie: byłem w więzieniu, nie odwiedziliście mnie, byłem głodny, nie nakarmiliście mnie, byłem spragniony, napoiliście mnie. A oni mu odpowiedzą: kiedy? Widzieliśmy cię. No tak. Się nie ma oczu, to nie widzieliście mnie. Tak? Ale teraz całe święte życie jest w ukryciu. Będziemy, ja wiem, że tak będzie. Będziemy po prostu, wszyscy staniemy przed Bogiem i będziemy zszokowani Jego sprawiedliwym sądem, o którym my pojęcia nie mieliśmy, że tak będzie wyglądał. Dlaczego? Bo nie widzieliśmy ludzkich serc, ich życia i sytuacji, w której wszyscy ludzie przez całe życie byli stawiani. I będzie szok, bo ci, którzy się uważali albo mieli opinię świętych u innych ludzi, często zostaną na tym sądzie pozbawieni tej opinii, a ci, którzy byli najzwyklejszymi ludźmi, których nikt nie zauważał, będą wywyższeni do samego nieba, ponieważ Bóg znał ich serce, czyny i okoliczności ich życia. To jest szokujące, dlatego Bóg po prostu jest sam niewidzialny i patrzy w ukryciu i widzi w ukryciu. Okej, to już było na innych kazaniach. Ewangelia Jana, wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam z siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Co bowiem ojciec czyni, to samo i syn widzi. Wiecie, można by to kazanie powiedzieć, że to ono jest też o słuchaniu Boga, o odczuwaniu Boga, ale te wszystkie wersety mówią o widzeniu Boga. Jeżeli Jezus mówi, że On czynił rzeczy, które widział, że ojciec czyni, to my też potrzebujemy mieć duchowy wzrok. I musimy widzieć, co ojciec czyni na ziemi. Co ojciec czyni na ziemi? Przez całe lata jeździłem do Jeleniej Góry i za każdym razem dołowało mnie to oglądanie tego, jak ja to nazywam w moim języku, poniemieckiego miasta. Zrujnowane kamienice, nieodremontowane, walące się budynki. I pamiętałem, było takie silne odczucie, ponieważ ja byłem wychowany też przez mojego ojca, który był w połowie Niemcem, a mieszkaliśmy w Elblągu, więc też byłem w niemieckim mieście. On często odpowiadał, że właśnie zobacz, jak to się wszystko właśnie tu zmarnowało, to się rujnuje, to nikt tych ruin nie odbudował i tak dalej. Ja teraz jeździłem do Jeleniej Góry i przez całe lata miałem właśnie taką coś, czemu się musiałem ciągle przeciwstawiać takiemu negatywnemu spojrzeniu. I dzieliłem się z Magdą, pastorem w Jeleniej Górze, i powiedziałem jej: wiesz, pierwszy raz teraz byłem i miałem inne spojrzenie na Jelenią Górę, jakąś taką pełną nadziei, bo przyjeżdżaliśmy koło takiego, jechając z Przemkiem w góry, przyjeżdżaliśmy koło takiego pięknego budynku, który się walił. I wiecie, to było niesamowite, było nadprzyrodzone, bo spojrzałem na ten budynek i sobie myślę: okej, on musi się zawalić. On musi się zawalić, bo ten budynek już nie jest do odbudowania po prostu, on jest zepsuty, on za długo był zawilgocony, zarwanym dachem, już drzewo widzę, że rośnie w środku. Ten budynek musi się rozwalić. Pytanie jeszcze przyszło to od tego oskarżyciela, który nie widzi tego, co ojciec czyni. Było drugie: ale dlaczego tak się musiało stać? I miałem wrażenie, że Bóg do mnie mówi: no wiesz, no nie było komu tego odbudować. No. Ja byłem, tak zszokowany, bo ja tam zawsze jeździłem i zawsze były te myśli nostalgiczno-historyczne, które mnie wałkowały, te po prostu emocjonalne. A teraz przyszło coś takiego: nie, no ten budynek no, musi się rozpaść, no bo już czas na niego przyszedł. A czemu go nikt nie odbudował? No bo nie miał kto odbudować, bo po wojnie ludzie mieli inne ważniejsze rzeczy, którymi musieli się zajmować. Musieli budować w ogóle wszystko od zera, często swoje rodziny, na nowych ziemiach. Kto miał głowę zajmować się jakimiś zabytkami, starymi kościołami, do których nie chodzi? To się musiało tak stać, no trudno. Przyszedł sąd Boży na Niemców za zgładzenie Żydów, no i po prostu tak się stało, no, że my tam zamieszkaliśmy. No to inna kwestia. I powiem wam, to było dla mnie szokujące, bo po raz pierwszy, jak przyszedł inny głos. Ja wierzę, że my, kiedy odzyskujemy duchowy wzrok, to my patrzymy tak jak Jezus, widzimy, co ojciec czyni, i my, patrząc na te same rzeczy, możemy widzieć i słyszeć zupełnie inne rzeczy niż te, które podpowiada nam naturalny człowiek. Często. To jest niesamowite. Ale tak jest i taka jest wola Boża. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna, wierzył w Niego, miał żywot wieczny. I wierzy w Niego, miał żywot wieczny. Widzi Syna i wierzy w Niego. Oczywiście ma od razu mówić, a błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tak, tak, dobrze. Ale też tak, jak to tu jest napisane. Tak, jak to tu jest napisane. Każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, ma życie wieczne. Mateusza 7,3. A czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki w sobie nie dostrzegasz? Dobrze, okej.
Okay.
Bez komentarza. Wszystko jasne. Psalm 27. Pan jest światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę. Pan jest mocą życia mego, kogóż mam się lękać. Amen? Dlaczego mam się nie lękać? Dlaczego mam nie czuć trwogi? Dlaczego mam być pewny zbawienia? Dlatego, że jest światło, które oświeca moje życie. Amen? I dzięki niemu widzę rzeczy takimi, jakimi one są. Amen. Trudne słowo na trudne czasy. Trudne słowo dla nieprzeciętnych ludzi. Mięso dla... dla wyćwiczonych w przeżuwaniu.
Dla wegetarian.
Amen. Zróbmy coś, co widziałem już w czasie uwielbienia i myślę, że to było od Boga. Połóż ręce na swoje oczy teraz. I nie modlimy się o te oczy, na które kładziesz teraz ręce, chociaż jakby ktoś odzyskał wzrok albo mu dioptrie przeskoczyły, to nie będę zdziwiony. Ale nie o to się modlę. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty naprawdę chcesz nad naszym życiem, tak jak mówi Księga Objawienia, gołym, ubogim, ślepym, chcesz wznieść swoje światło i chcesz przywrócić nam wzrok. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Twoja glina teraz, Twój twórczy cud dotyka naszych oczu. Ty stwarzasz rzeczy do istnienia z tego, co widzimy, tego, co jest prochem, tego, co jest dostrzegalne i ze swojego ducha, którego nie widzimy. Zanurzasz to w Słowie i dajesz nam cud widzenia. Ojcze, otwórz nasze oczy, abyśmy zobaczyli Twoje dzieło. Abyśmy zobaczyli Ciebie, a nie szatana. Daj nam zobaczyć Ciebie. Daj nam zobaczyć Ciebie. Daj nam zobaczyć Twoje słowo. Daj nam zobaczyć Twoje obietnice. Daj nam zobaczyć nadzieję, która jest nadzieją prawdziwą, która ciągle jest. Daj nam oczy, które widzą. Patty, która u nas była, powiedziała, że jak ludzie nawracają się, pierwsze co widzą, to widzą demony. Później bardziej sprawni duchowo zaczynają widzieć anioły, a najmniej z tych, którzy widzą Boga. Ale kierunek powinien być właśnie w tą stronę, żeby coraz więcej z nas widziało Jego i Jego dzieła. Amen.